Witamy w studiu Radia Łódź dr Annę Gutowską-Ciołek, adiunkta w Katedrze Andragogiki i Gerontologii Społecznej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zajmiemy się co nieco dzisiaj starością. Jeżeli chodzi o długość życia, to z całą pewnością żyjemy coraz dłużej. I teraz pytanie, jakie to będzie życie? Warto by coś z tego życia mieć, bo to, że żyjemy długo, to jeszcze nie znaczy, że będziemy żyć szczęśliwie przy okazji. A to powinno być chyba trochę jak w bajce. Tak by było optymalnie w każdym razie.
Rzeczywiście żyjemy coraz dłużej. Teraz chyba w ubiegłym tygodniu nawet był taki komunikat, że zmarła najstarsza osoba na świecie, miała 119 lat, Japonka. Mhm. Natomiast tutaj poruszyła pani taką kwestię związaną z jakością życia. I ja tutaj jestem jednak zwolennikiem takiego myślenia, że ta jakość życia jest ważna w każdej fazie naszego życia, nie tylko w starości. Natomiast na to, jaka ta jakość życia jest w okresie starości, no to można powiedzieć, że w pewnym sensie no sami troszkę, ale nie do końca też, ale sami troszkę mamy na to wpływ. No ale są też takie czynniki, które są poza naszą, niekiedy nawet świadomością, a już na pewno jakąś taką decyzyjnością. I teraz żyjemy coraz dłużej i faktycznie taki pomysł na to, żeby przygotowywać ludzi do tego, jak żyć w starości, żeby to życie było satysfakcjonujące, no jest w gerontologii społecznej, jest obecny. Tak? Między innymi tutaj mówi się o tym, czy powinniśmy aktywizować starsze osoby, co to znaczy aktywizować, tak? W jakim zakresie aktywizować, czy fizycznie, czy psychicznie, czy mentalnie i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem zwolennikiem takiej koncepcji równowagi w ogóle we wszystkim. Starość to jest taka faza życia, która jest podobna do każdej innej, czyli jest naturalną fazą życia i nieuniknioną.
Muszę tutaj taką małą dygresję zrobić. Czy my mamy w tej chwili jakiś przelicznik, kiedy ta starość się zaczyna?
Właśnie to ciekawe jest to, że to się zmienia. To znaczy są oczywiście różnego rodzaju takie klasyfikacje, które nam mówią, że od do i tak dalej. Natomiast to coraz mniejsze znaczenie zaczyna mieć i to w zależności od tego, w jakiej dziedzinie naszego życia, czy w jakiej dyscyplinie naukowej mówimy o tym progu starości, tak to się będzie różnie kształtowało. No w Polsce najbardziej chyba jednak popularny jest ten próg związany z taką naszą aktywnością produkcyjną. Tak, czyli 60-65, czyli kobiety 60-65. No ale to chyba nie muszę tutaj pani mówić, że dzisiaj kobieta, która ma 60 lat, rzadko która uważa się za kobietę starą. Natomiast powiedzmy sobie, że taki wiek 70-75, no to już jest taki okres, kiedy mówimy, że to już jest senior. Znowu można by dyskutować, czy senior, czy osoba stara, czy osoba starsza i tak dalej, a to są kwestie
to
językowe.
To też trochę też w naszej głowie siedzi, czy my się czujemy już staro i kiedy my zaczynamy zauważać, że się starzejemy, no bo starzenie się niesie ze sobą pewne niedoskonałości u nas, czyli trudniej jest się uczyć, tracimy refleks, tracimy wzrok, trochę gorzej czujemy często i w oparciu o to wysnuwamy hipotezę, że ot właśnie jesteśmy starzy.
Czy tracimy? To chyba nie, to jest proces, tak? To jest proces i to jest bardzo też taka zindywidualizowana kwestia. To no w ogóle my się przyzwyczailiśmy do takiego pojęcia, że to trzeba podchodzić do każdego indywidualnie, no ale nie da się inaczej, tak? My się w różnym zakresie, w różnym stopniu, w różnym tempie starzejemy, aczkolwiek na pewno się wszyscy starzejemy. No są różne koncepcje starzenia się, tak? Począwszy od takich biologicznych, związanych z naszym ciałem i z genami, po społeczne, które są mi powiedzmy troszkę bliższe. Natomiast no, to, co jest, ja znowu tutaj wrócę do tej równowagi, że to, co jest zapisane w genach, to jest zapisane i tego się nie zmieni. I na to mamy najmniejszy wpływ, ale już na to, jak fizjologicznie funkcjonujemy, już mamy, bo to jest związane chociażby z odżywianiem, czy właśnie z naszą aktywnością. I w tym kontekście środowiskowym, no to są, znowu będą pewne rzeczy, jak na przykład zmiany klimatyczne, na które mamy i nie mamy, prawda, wpływu. No bo troszkę mamy, ale globalnie no to za wiele nie możemy. Natomiast świadomość tego, że to ma znaczenie dla tego procesu starzenia się, jest bardzo ważna, żeby o tym wiedzieć, ale znowu w równowadze, czyli żeby znowu nie przejść w jakąś taką kategorię, że muszę, że koniecznie coś muszę, czyli że muszę na starość, bez względu na to, kiedy, z jakim to wiekiem połączymy, to, że ja muszę być aktywny, to znaczy muszę biegać, muszę skakać, muszę biegać maratony i tak dalej, bo troszkę tak idziemy w kierunku takiego ortodoksyjnego, powiedziałabym, spojrzenia na starość. Ja jestem przeciwnikiem tego, ale z drugiej strony oczywiście świadomość tego, że jak będziemy dbać o kondycję własnych mięśni, tak, no to dłużej będziemy sprawni. Jak będziemy dłużej sprawni, to będziemy dłużej samodzielni, a to w starości jest niezwykle istotne, tak? Taki rodzaj niesprawności czy niesamodzielności jest no, nie tylko uciążliwy dla samej osoby i dla otoczenia, ale bardzo silnie wpływa na funkcjonowanie psychiczne, bo wtedy się pojawiają stany takie związane z poczuciem takiego osamotnienia, tak? Co jest bardzo przykre w okresie starości. Więc im większa świadomość tego, że my na coś jednak mamy wpływ, tym lepiej, ale też bez przesady. Starość, czy chcemy, czy nie chcemy, przyjdzie. I nawet jak będziemy tutaj zaklinać rzeczywistość i mówić, że my nie jesteśmy starzy, bo to w głowie jest.
To jest tylko PESEL.
Tak, no to nie do końca jest tak, prawda, że ja się czasami spotykam wśród seniorów, takie badania prowadziliśmy u nas w katedrze, z których nam tam wynikało między innymi to, że seniorzy w większości nie czują się osobami starymi i nie akceptują też takiej formy zwracania się do nich, tak, że osoba stara. To trochę też pokazuje, no tak jakby dzieci nie chciały, żeby mówić do nich, że są dziećmi. Nie chcą czasami prawda?
Nie chcą,
właśnie,
tak.
Dokładnie. No dokładnie to jest ten sam mechanizm, tak? Faktycznie, no zapewne i pani, i ja to czuję, że rzeczywiście w metryce już jest tyle i tyle, a człowiek gdzieś, no nie ma takiego poczucia upływania, takiego szybkiego tego czasu i takiej świadomości, że to rzeczywiście było coś tam 40 lat temu. Jak 40, jak to dopiero co, tak? Więc na pewno jest coś takiego, no ale ten czynnik taki biologiczny czy genetyczny w równowadze, ale jednak no, ma znaczenie, ma istotne znaczenie. I teraz to, jak my sobie tutaj zaprogramujemy tę własną starość, a możemy, i mówi się w gerontologii o wychowaniu do starości, chociażby poprzez przygotowanie do bycia na emeryturze, bo część ludzi w naszej kulturze w ogóle tak, no lubimy sobie ponarzekać, lubimy sobie tak poczekać na te emeryturę.
To jest bardzo polskie.
Tak, że no byleby do emerytury, a potem też będzie cudownie i fantastycznie, a potem przychodzi tak zwany miodowy miesiąc, właściwie to są 3 miesiące na emeryturze, kiedy się okazuje, że po tych 3 miesiącach no to już nie jest tak pięknie, a część osób nie potrafi się też do tego przyznać, nie potrafi tego, nie potrafi powiedzieć, że jednak w tej pracy ta aktywność zawodowa była mi potrzebna. Właśnie, była mi potrzebna. Gdzieś człowiek przynależał do jakiejś społeczności, gdzieś miał motywację.
Codzienny kontakt.
Tak, motywację też miał do tego, żeby o siebie zadbać, żeby gdzieś tam o sobie pomyśleć. Potem przychodzi taki czas, że już nie kupię sobie nowej sukienki, bo to się już nie opłaca. Więc takie przygotowanie do tego okresu życia jest możliwe i na pewno jest potrzebne i chyba potrzebne jest od najmłodszych lat. Chociażby po to, żeby wizerunek osób starszych wśród osób młodych, czy właśnie wśród dzieci, no nie był stereotypowy. Tak? Nie był stereotypowy, czyli taki, że na starość to już nie można właśnie, nie można tego, nie można tamtego. Kiedyś pracowałam w takiej szkole, która kształciła pracowników socjalnych i robiłam tam taką burzę mózgów wśród młodych ludzi, takich powiedzmy sobie u progu dojrzałości, czyli tam powiedzmy 19-20 lat. I pytałam ich, co nie wypada, co ich zdaniem nie wypada, żeby starsza osoba robiła. I zazwyczaj było tak, że no nie, no wszystko mogą, no dlaczego nie? Ale jak zadawałam konkretne pytanie, czyli na przykład takie pytanie, a co byście powiedzieli, jakbyśmy tu wyszli na ulicę i tutaj ulicą by sobie biegła pani, która ma załóżmy 90 lat i ma różowe rajstopy, sukienkę taką tiulową, różową. No nie, 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 no to już nie wypada. To nie, to już rajstopy w tym wieku różowe to już absolutnie. A co byście powiedzieli, jakbyście własnych dziadków zobaczyli na ławeczce w parku, jak się całują? No nie, łe, ojej, no jak to? Czyli te wszystkie stereotypy są głęboko w nas i my deklarujemy, że to nie jest tak, że wszystko można. Ale jak tak troszkę głębiej wejdziemy, to się okazuje, że no mamy zakorzenione jednak, że to jest taki etap życia, gdzie... No, nie wypada różnych rzeczy robić, ale też i wypada. Co wypada? Wypada się opiekować wnukami. Mm-hmm. To wypada. I nie wypada odmówić. Aha. Nie wypada w takim tradycyjnym społeczeństwie jak nasze, to nie wypada powiedzieć własnej córce, że słuchaj, ja nie będę się zajmować twoimi dziećmi.
Bo idę do fryzjera.
Właśnie, bo ja potrzebuję tu i tak dalej. Mogę ci czasami pomóc, ale wychowanie... jest
na
po twojej stronie, tak. Mm-hmm. Ten model takiego, tych dziadków takich wychowujących.
Tradycyjny,
tak, jest nadal obecny, choć to się też zmienia, bo przecież mamy mnóstwo uniwersytetów trzeciego wieku i mnóstwo osób korzystających z tej formy no jednak edukacji. Ale też znowu to, co mi przychodzi do głowy, to żeby zaznaczyć, że ten Uniwersytet Trzeciego Wieku jest właściwie jedyną taką instytucją wspierającą edukacyjnie seniorów. Że no, ta taka alternatywa no, jest trudna do wyszukania, powiedziałabym. Mhm. Czyli, że
mówimy
no, nie
o takim rozwoju intelektualnym.
Tak. Nie ma wielu propozycji dla osób starszych, choć jest ich coraz więcej, ale to jeszcze nie jest to. Na pewno zmienia się też wizerunek osób starszych w mediach, prawda? Jeszcze powiedzmy sobie 15 lat temu zobaczyć w reklamie osobę starszą, to trzeba było troszkę posiedzieć i poczekać. Mhm. Dzisiaj to nie, już nie trzeba czekać. Dzisiaj to jest dosyć powszechne, bo senior jest też świetnym takim klientem, można powiedzieć, tak? Jest dobrym klientem. Mhm. Więc chociażby dlatego, ale no, zmienia się ten wizerunek. Coraz więcej osób na emeryturze właśnie podróżuje, no, realizuje jakieś własne marzenia. Natomiast,
czyli ma pomysł na siebie po emeryturze.
Bo jeśli nie ma, no to wtedy mogą się rodzić różnego rodzaju problemy i takie społeczne, zdrowotne też powiedziałabym właśnie wynikające z tego, że no ktoś jest bardzo skoncentrowany wtedy już tylko na tych swoich dolegliwościach, prawda? Jest też taki model spędzania starości, że tylko od lekarza do lekarza.
Tak,
dokładnie. Ale to też to w przychodni, to też wynika z tego, że są często ludzie osamotnieni, którzy potrzebują, brakuje im kontaktu z drugim człowiekiem.
I tutaj pojawia się wtedy takie czułe opowiadanie
tak,
u mojej pani doktor.
Właśnie, albo w poczekalni z innym seniorem, jak sobie można się wymienić, kogo co boli, gdzie kto był u lekarza i tak dalej, i tak dalej. No to jest niekiedy jedyna forma właśnie jakiejś aktywności.
Na pewno to, czy jesteśmy aktywni, na to, czy jesteśmy aktywni, wpływ mamy sami. Zależy to od tego, czy nam się w ogóle chce. Ale myślę, że zależy to też trochę od środowiska, od otoczenia, w którym się obracamy. Czyli to, czy będzie nam się chciało, zależy trochę od tego, czy ludzie mają nam właśnie pozwolą.
No tak. No to znowu wracamy do tych stereotypów. Po pierwsze, ale myślę, że chyba jednak z takich moich obserwacji, ale też z tej działalności badawczej powiedziałabym, że to, czy my będziemy aktywni na starość, też chyba jednak przede wszystkim zależy od naszych możliwości. Możliwości takich psychofizycznych, tak? Bo jeśli ktoś...
No tak, bo zamierzenia mogą być wielkie,
a możliwości realizacji
ciało może nie pozwolić.
Właśnie, dokładnie.
Przykład.
I właśnie dla takiej grupy osób, czyli tych osób takich, które są nie do końca samodzielne w okresie starości, na przykład po udarach, tak? Które mają jakieś problemy z przemieszczaniem się i tak dalej, to dla takich osób rzeczywiście propozycji na starość to nie ma. To są najczęściej osoby, które nawet gdyby chciały być aktywne, to ma właśnie przez te ograniczenia, to sprawia, że one raczej mają taki domocentryczny tryb starzenia się. Na przykład oglądają właśnie seriale. Ja nie jestem też temu przeciwna. Jeśli ktoś jest właśnie, wpływa to dobrze na jakość jego życia i ktoś ma takie poczucie nawet szczęścia, powiedziałabym niekiedy, bo jest zaangażowany w jakiś serial, to czemu nie? Gorzej, jak się identyfikuje z tymi postaciami i żadnego innego świata nie widzi i tak się odrealnia, tak odchodzi od rzeczywistości, to już jest gorzej. No to samo dotyczy oczywiście
osób... środowisko może coś zrobić? Na przykład dzieci zareagować?
No na pewno powinni. Samo zrozumienie, próba przynajmniej zrozumienia sytuacji takiej osoby już jest istotna. To, żeby poświęcić czas, a rzeczywiście poświęcić czas, nie tak, żeby tylko wpaść albo zadzwonić, co u ciebie, wszystko dobrze, to dzięki, tylko żeby poświęcić czas i taką dać uważność tej osobie, tak? Czyli nie tylko słuchać, ale słyszeć, co mówi ta osoba i próbować no jednak tak w sposób taki empatyczny do tego podejść. No i na tyle, na ile można, no to wspierać również w zakresie takiej aktywności, tak? Czyli jak się da w jakimś chociaż niewielkim zakresie taką osobę aktywizować przy naszym wsparciu, no to trzeba to robić. Taką dobrą formą aktywizowania seniorów jest to, żeby dać im możliwość wpływu na to, co się dzieje no wokół nich, oczywiście, ale też w rodzinie, czyli na przykład, żeby oni się, chodzi mi o to, żeby oni się czuli, że są potrzebni. Czyli jeśli jest taka możliwość, żeby nasza seniorka ma jeszcze takie zdolności, żeby upiekła ciasto i bardzo chce upiec to ciasto, to niech upiecze, nawet jeśli tego ciasta nikt nie chce jeść, bo na przykład się wszyscy odchudzają, bo takie są sytuacje, tak? Ale to nie chodzi o to, to chodzi o to, żeby ona się czuła potrzebna, żeby się czuła dalej częścią tej rodziny i tych takich codziennych aktywności. Mówi się też o takim krzątactwie, tak to się nazywa, czyli wśród tych osób, które są mniej samodzielne i mniej takie mobilne, nie mogą wychodzić, to żeby one chociaż mogły tak wokół, w domu cokolwiek zrobić, czyli nie wiem, zetrzeć kurz, umyć szklankę i tak dalej. Im dłużej ta samodzielność taka w jakimś zakresie, no ale jednak samodzielność będzie zachowana, tym lepiej. A my trochę mamy takie tendencje do tego, że może jakąś panią opiekunkę tutaj, żeby pomogła. No i to jest złe, znaczy złe. To jest i dobre, i złe jednocześnie, tak? No bo oczywiście robimy to często z troski dla tych, gdyby chcemy tutaj wesprzeć tych rodziców, ale jednocześnie jeszcze bardziej ograniczamy ich samodzielność.
Z jednej strony tak, z drugiej strony jest pretekst do tego, żeby zawrzeć jakąś znajomość, więc może to być jakiś plus również, jeśli może, taka opiekunka będzie pełniła rolę być może przyjaciółki.
Oczywiście, jeśli tak jest, to super. Natomiast no, wiele tych funkcji to jest jednak takich związanych z konkretnymi zadaniami, tak? Więc jak ma do wykonania takie zadanie, to już mniej jest czasu na taką, powiedziałabym, osobę towarzyszącą. A osoba towarzysząca w okresie starości to rzeczywiście jest, nam się może źle kojarzy ten towarzysz z poprzednią epoką, ale to jest bardzo dobre słowo. Taki towarzysz. Ja też, jak prowadzę zajęcia ze studentami, to staram się, żeby zapamiętali taką różnicę między opieką, pomocą a wsparciem. To my tak sobie te słowa zamiennie stosujemy, a to nie jest to samo. I zawsze wtedy, kiedy jesteśmy w stanie wspierać, to powinniśmy to robić. A wsparcie to jest takie trochę pół kroku za tą osobą. Jestem, widzę, czuwam. Jestem przy tobie, ale to ty decydujesz.
Czyli zakłada obecność po prostu.
Tak, i nie wyprzedzanie potrzeb. Czyli to nie ja jestem od tego, żeby ocenić twoje potrzeby. Ja mogę ocenić twoje potrzeby wtedy, kiedy jesteś osobą niesamodzielną. Czyli jeśli to jest maleńkie dziecko, jeśli to jest osoba w czwartym stadium choroby Alzheimera, no to być może wtedy rzeczywiście już te potrzeby trzeba samodzielnie tutaj określać i zaspokajać, tak? Ale dopóki ta osoba jest sama w stanie swoje potrzeby zwerbalizować, no to my się powinniśmy z tym liczyć. To nie ja wiem, co jest najlepsze dla tej osoby. To zawsze ona najlepiej będzie wiedziała. Mnie się tylko może wydawać, że to będzie dla niej dobre, tak? Czyli i to też wpływa właśnie na tą decyzyjność, czyli na to, że taka osoba No każdy z nas chce być decyzyjny w zakresie własnego życia. No każdy, naprawdę.
Oczywiście. Zaczęłyśmy od tego, że żyjemy coraz dłużej i bardzo często pojawia się teraz taka forma aktywizacji, wiek nie gra roli, możesz się przebranżowić, możesz zmienić całe swoje życie. Czy aby? Teraz nasuwa się takie pytanie, czy to rzeczywiście jest takie proste?
Może nie jest proste, ale jest możliwe. To też jest pewien stereotyp, który nam towarzyszył przez lata, że najlepiej to jest pracować w jednym zakładzie całe życie, bo człowiek tam takie ma dobre doświadczenie.
No tak, to się zmieniło zdecydowanie.
Tak, i takie poczucie bezpieczeństwa i tak dalej, a poza tym właśnie, że na starość to spadają te funkcje wszystkie poznawcze i że to wtedy jest trudniej, to nie do końca jest prawda, bo to...
Ale co, nauczymy się języka w 2 lata, mając, nie wiem, 70 lat?
Jeśli, nie lubię tego określenia, ale to zależy. To zależy. Jeśli zależy od możliwości tego seniora. Będą tacy, którzy się nauczą.
Jest to możliwe.
Jest to możliwe, oczywiście. Aha. A wręcz wskazane, bo akurat nauka języka obcego, zwłaszcza z taką inną linią melodyczną niż nasz język, jest bardzo dobra, poprawia bardzo kondycję funkcjonowania naszego mózgu. I to się bardzo zaleca właśnie. Uczenie języka jak najbardziej. Być może nie nauczy się takiej pięknej wymowy. Być może nie nauczy się jakoś perfekcyjnie, ale czy to ma znaczenie? Właśnie nie. To chodzi o to, żeby nie patrzeć na to w taki sposób, że musi się, jak się uczy, to musi się nauczyć najperfekcyjniej, jak to jest możliwe i musi osiągnąć najwyższy pułap. Nie. To już to, że się trochę nauczy, to już jest bardzo cenne. Na pewno takie właśnie to jest też związane z tym wychowaniem do starzenia się, żeby odrzucić takie myślenie, że coś w starości czegoś się nie da, na rzecz tego, że da się, być może nie w takim zakresie, jak ja bym chciał. Ale na pewno nie warto rezygnować.
No, żebyśmy też z kolei nie mieli zbyt wielkich oczekiwań, żeby to potem nie było rozczarowanie.
Równowaga.
Chciałam się nauczyć języka, a tutaj mijają 3 miesiące, a ja nie wiem, no może dzień dobry, do widzenia zwrotów.
No ale to też ważne, z jakiego powodu się nie jesteśmy w stanie nauczyć. Czy dlatego, że nie mamy czasu, czy dlatego, bo ze względu na funkcje poznawcze to nie byłabym pewna, czy to tak rzeczywiście będzie, że się ktoś nie może. Ważne są chyba też metody pracy z seniorami. Mało jest jeszcze badań na ten temat, ale ja osobiście się zajmuję i tu chętnie się podzielę takimi zagadnieniami związanymi z uczeniem się właśnie również przez osoby, a uczenie się rozumiem jako rozwój, nie tylko jako przyswojenie wiedzy. To mogą być umiejętności, to mogą być kompetencje, tak? Kwestia tego pojęcia rozwój. Przez osoby właśnie z dysfunkcjami poznawczymi, czyli na przykład osoby chorujące z otępieniem, tak, czy chorujące na chorobę Alzheimera. Też mamy takie przekonanie, że one się nie rozwijają i nie uczą, a moim zdaniem nie mamy do tego takich, nie mamy twardych danych, które by pokazywały, że taka osoba nie jest w stanie się rozwijać. I są takie metody, które są dedykowane właśnie osobom z takimi zaburzonymi funkcjami poznawczymi, czyli na przykład osobom w jakimś tam zespołami otępiennymi. Jedną z nich jest zaadaptowana z pedagogiki metoda Marii Montessori. I ona się świetnie
kojarzy
sprawdza.
Kojarzy się z dziećmi w zasadzie.
Kojarzy się z dziećmi, a można ją przystosować, bo to nie jest takie przeniesienie zero-jedynkowe. Natomiast główne idee tej metody, czyli na przykład to, że pozwól mi działać samodzielnie, tak, to wszystko powoduje, że one w okresie starości, że ta metoda w okresie starości się naprawdę bardzo dobrze sprawdza. Niestety, bo to jest bardzo drogie i wymagające, ale wymaga aranżacji odpowiedniej otoczenia, wymaga odpowiednich materiałów dydaktycznych, ale się sprawdza. I są takie metody, które są stosowane właśnie których adresatami są osoby starsze z różnymi takimi już, no powiedzmy sobie, zaburzeniami, które mogą wpływać na ich percepcję. Także ja bym tutaj nie traciła
wiary
oczywiście, ale też nie dyskutowałabym z tym, że spadek tych różnych funkcji wraz z wiekiem, no jest obserwowalny. Oczywiście, że tak.
Zastanawiam się, czy ta aktywizacja coś rzeczywiście daje nam jako społeczeństwu. Czy też walczymy o to, żeby seniorzy byli aktywni po to, żeby byli aktywni, żeby żyło im się lepiej, żeby nie wegetowali, tylko rzeczywiście coś z tego życia mieli, czy też ta ich aktywność może mieć jakiś realny wpływ na naszą gospodarkę na przykład?
No właśnie, oczywiście, że tak. Przecież wszystkie dane demograficzne mówią o bardzo istotnym wzroście populacji osób starszych, więc to...
Które się starsze nie czują, oczywiście.
Tak, no oczywiście, które... No powiedzmy, że niektóre się czują, nawet bardzo, tak? Niektóre w drugą stronę gdzieś mają tę tendencję. Więc dla gospodarki ma to niezwykłe znaczenie, więc społeczeństwo właściwie to powinno podejmować takie działania, które by zmierzały do tego, że ta faza życia będzie satysfakcjonująca dla wszystkich, czyli dla samych tych osób, co jest chyba jednak najważniejsze, ale też i z punktu widzenia chociażby właśnie tej gospodarki, czy w ogóle jakiegoś funkcjonowania społecznego, tak, podziału ról i tak dalej, i tak dalej. Więc to bez wątpienia ma znaczenie, chociaż ja bym zamieniła to słowo aktywizacja na aktywność, aha, bo to chyba nie do końca jest to samo, czyli taka, ale też aktywność w tym sensie, żeby człowiek nie był zupełnie bierny, tak, czyli żeby no właśnie jednocześnie oceniając te swoje potrzeby, te swoje możliwości, miał, no użyję drugi raz tego słowa, miał możliwość korzystania z różnych sfer życia na równych prawach z innymi osobami. To dotyczy też na przykład osób z niepełnosprawnościami, tak, że to chodzi o to, że nie tylko deklarujemy i mówimy, że tak, że powinny i tak dalej, tylko żeby jeszcze stworzyć takie warunki, ale warunki takie, żeby to było skuteczne i żeby to było, no żeby to było po prostu możliwe i pełnowymiarowe, a nie tylko powiedzmy jakiś dostępny jakiś fragment, tak? Mhm. Ja tutaj czasami opowiadam o tym, że jeśli właśnie mamy, niech to będzie starsza osoba poruszająca się na wózku, tak? I oczywiście, że mówi się o tym, że te bariery architektoniczne, one są już tam niwelowane, że się zwraca na to uwagę, ale jest ich nadal mnóstwo, tak? I jeśli te bariery będą dalej, no to znowu zamykamy te możliwości. Jeśli ktoś się nie może wydostać z własnego domu, no to jaką może tam podjąć aktywność, tak? Więc to, to jest takie, z wielu perspektyw trzeba na to popatrzeć, a jednocześnie znowu trzeba zwrócić uwagę, że jeśli mamy tak zwany dostęp alternatywny, czyli ta osoba na tym wózku może się dostać do jakiegoś budynku, ale musi od drugiej strony i tam musi na przykład jakiś pan portier otworzyć i tak dalej, no to jest znowu przy udziale osób trzecich i znowu to jest jakieś ograniczenie, to nie jest równy dostęp. Mhm. Więc to nasze myślenie powinno zmierzać ku temu, żeby nie zaklinać rzeczywistości, że starości nie ma i wszyscy będziemy żyć długo, szczęśliwie, będziemy bardzo sprawni, ale jednocześnie to myślenie powinno nas ukierunkowywać na to, żeby stwarzać warunki osobom starszym do tego, żeby w pełni mogli uczestniczyć w życiu społecznym, jak każdy z nas.
A ta aktywność, to myślę, że to jest nie tylko aktywność związana z nauką, nie tylko z gimnastykowaniem się, bo o tym się chyba mówi najgłośniej. Nie, tak. Trochę o tym, żeby ewentualnie przebranżowić się, podjąć jeszcze jakąś pracę, taką czy inną, dodatkową. Ale gdyby się nad tym zastanowić, to możliwości jest wiele, bo przecież są rady seniorów działające przy samorządach. Czyli jeśli w gruncie rzeczy całe życie czuliśmy, że powinniśmy mieć jakiś udział w polityce na przykład naszego miasta, to teraz jest taka niezwykła możliwość. Do tego dodajmy, nie wiem, wolontariat na przykład.
A, wolontariat senioralny.
To też jest, prawda? Wielkie zaangażowanie i też wielka możliwość wyjścia z domu.
Tak, oczywiście. No tylko właśnie trzeba dotrzeć z tą informacją, bo niektórzy potrzebują tego, żeby im pokazać palcem, że możesz robić to i to. Możesz na przykład być wolontariuszem, nie wiem, w szpitalu, albo możesz być wolontariuszem w przedszkolu, czytać bajki dzieciom i tak dalej, bo masz czas, masz te zasoby, które dobrze
byłoby korzystać. I masz piękny głos na przykład jeszcze.
Właśnie, do tego, tak. Także oczywiście, że są takie możliwości i to też obserwujemy tutaj pewne zmiany. No ale chyba jeszcze właśnie nie takie. Są takie grupy wśród seniorów, które są moim zdaniem zupełnie wykluczone. To są właśnie te osoby, które są mniej sprawne, mniej samodzielne i tutaj już jest kłopot. Jest, a nie jest to tak, że nie ma możliwości, żeby takie osoby też były aktywne.
Czy do was trafiają teraz też seniorzy z Ukrainy?
Niewielu. Bo jednak znaczy w Uniwersytecie Łódzkim jest dosyć dużo rodzin naszych studentów z Ukrainy. Natomiast wśród nich zdarzają się oczywiście głównie panie starsze, ale jednak to jest taki niewielki procent.
Bo być może, że oni też będą do zagospodarowania, a to może być jeszcze większe wyzwanie, bo tutaj jeszcze dochodzi nam ta bariera językowa.
Tak, ale akurat tutaj mam takie doświadczenie, że te pani, które moglibyśmy nazwać seniorkami, to ta bariera językowa nie była jakaś olbrzymia, bo się jakoś tam właśnie były bardziej otwarte na tą komunikację, powiedziałabym, i się tam na migi i tak dalej można było dogadać, ale właśnie teraz sobie przypominam, że jedna z tych pań to przyszła do nas i właśnie powiedziała, że ona chce jakiekolwiek zajęcie, ale nie chodziło o aktywność zarobkową, tylko o to, żeby coś robić. No i ponieważ mamy taki magazyn z rzeczami, gdzie tam różne osoby przynoszą tak dary. Zwane dary, tak? Więc zapytaliśmy, czy taka praca nie byłaby dla niej zbyt obciążająca, czy chciałaby, czy ma taką możliwość. No i oczywiście bardzo się ucieszyła i właśnie na przykład w tym magazynie się zajmowała segregowaniem tych rzeczy. I
to
była
jest bardzo
szczęśliwa.
Cenna wskazówka, tak, że warto czasem zapukać, bo jakieś możliwości zawsze się znajdą. No przede wszystkim trzeba się odważyć, trzeba spróbować. Z nami pewnie wszystkimi jest tak, że mamy w ogóle problem samotności jeszcze pewnie.
I
ta samotność to jest też izolacja, która powoduje, że my nie mamy dostępu do wielu informacji.
I to nie jest ten
nie wiemy,
dostęp.
Gdzie pójść.
No właśnie.
I to gdzie zapukać.
To rodzi to wykluczenie właśnie tak tej grupy, chociażby w zakresie takim cyfrowym, tak? Kiedy wiele już takich działań administracyjnych jest możliwa przede wszystkim z wykorzystaniem właśnie internetu, powiedzmy, tak? Czy jakichś nowoczesnych technologii. I tutaj seniorzy niekiedy są w trudnej sytuacji, bo nie tylko z powodu tego wykluczenia, oni często nie chcą, nie mają takiej potrzeby, nie czują takiej potrzeby, żeby się akurat tego uczyć. A są tacy, co wręcz przeciwnie, tak? Bardzo są tym zainteresowani.
Przynajmniej dostrzegają, że to jest ważne.
Tak.
Że bez tego się nie da po prostu.
No właśnie, no więc dlatego są organizowane różnego rodzaju takie akcje, kiedy się tym grupom właśnie senioralnym proponuje to, żeby jednak byli na czasie z tak zwanymi nowoczesnymi technologiami, no bo to jest część naszego życia. I osoby, które z tego nie korzystają, są istotnie z tego życia wykluczone.
No właśnie, i szkoda by było. Czyli tak podsumowując, to możemy na pewno zrobić dużo dla naszego rozwoju, dla naszej aktywności, dla zdrowia, dla kondycji, dla urody możemy też zrobić dużo, dla naszej gładkości. Właśnie to w zależności od tego, czy postawimy bardziej na kremy, czy na botoks.
A tutaj się potem... Też umiar. Tutaj też równowaga.
Kluczowe, no tak, też jestem za.
Jeśli mogę powiedzieć, w podsumowaniu właśnie, to kluczowe jest chyba to, żeby pamiętać, że, i to nie jest żaden banał, że rozwój jest możliwy przez całe życie. I że to nie jest tak, że my się rozwijamy do jakiegoś momentu i potem stajemy, a potem to już tylko jest regres. Nie, naprawdę może być taki czy inny, w mniejszym czy większym zakresie, ale przez całe życie. I jak człowiek o tym pamięta, no to jest pewniejszy siebie, jest odważniejszy właśnie w poszukiwaniach i w podejmowaniach decyzji.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Anna Gutowska-Ciołek, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Również. Dziękuję.